będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco rodzinę Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w części pierwszej w telewizji Trwam tuż po godzinie 18:00. W studiu Radia Maryja nasi goście. Witam serdecznie pana Grzegorza Chałupka, prezesa Związku Rybaków Polskich, doradcę ministra gospodarki morskiej, byłego wiceministra gospodarki morskiej. Szczęść Boże, witam i pozdrawiam.
Witam.
Jest z nami pan Jacek Witbrod, prezes Zrzeszenia Rybaków Morskich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
I pan Adam Budzisz, armator z Jastarni. Witam serdecznie, panie Adamie.
Witam również.
Temat naszego spotkania, dramatyczny stan zasobu ryb w Morzu Bałtyckim. Na początku naszych gości poprosimy o poczynienie słowa wprowadzenia do naszego dzisiejszego tematu, a później także państwa zaprosimy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Bardzo proszę. Pan Grzegorz Chałubek.
Kwestia zasobów ryb na Morzu Bałtyckim jest podnoszona przez polskich rybaków już dość dawno. Właściwie można powiedzieć, że to trwa już około 20 lat. Natomiast szczególnie nasilił się ten problem w momencie wejścia naszego do Unii Europejskiej, gdzie weszliśmy z tymi zagadnieniami pod jurysdykcję prawną Komisji Europejskiej. I tu się zaczęły właśnie problemy, ponieważ Komisja Europejska nie za bardzo respektowała i nie respektuje do dziś pewnych zasad, które powinny być stosowane podczas eksploatacji morza, podczas połowów ryb. I ten problem się właśnie ostatnio nasilił w taki sposób, że na Bałtyku problemy mają ekonomiczne nie tylko rybacy polscy, ale wszyscy właściwie rybacy, ponieważ ta polityka Komisji Europejskiej, o której zaraz powiem, doprowadziła właściwie rybołówstwa wszystkich krajów do ruiny. Cały problem polega na tym, że żeby prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką, trzeba spełniać pewne zasady, które właściwie można porównać do zasad powiedzmy matematycznych, że tam pewnych kwestii nie wolno łamać, ponieważ ten ekosystem się całkowicie załamie, co ma obecnie miejsce. Głównym problemem było to, że przed wejściem Polski do Unii, przed rozszerzeniem Unii, mówiąc szerzej, o państwa, które weszły do Unii w 2004 roku, każdy kraj bałtycki miał swoją strefę ekonomiczną, w której mógł dokonywać połowów. I to oznaczało, że w danym akwenie przynależnym danemu państwu mogło łowić tylko to państwo, które było jakby właścicielem tej strefy, czy też miało tą strefę w swojej jurysdykcji. Taka sytuacja powodowała taki stan, że ochrona ryb na tych akwenach była dużo lepsza niż teraz, ponieważ ograniczenia nakładu połowowego wynikające z tych ograniczeń strefowych, one powodowały to, że nie można było łowić nadmiernie, tylko tyle, ile w danej strefie dany kraj miał statków i tyle, ile w danej strefie dany kraj w aktualnym momencie miał ryb. W momencie, kiedy doszło do rozszerzenia Unii Europejskiej, a tym samym zgodnie z unijną jurysdykcją zlikwidowania tych stref jako stref przynależnych danym państwom, stworzono tak zwane strefy wspólne, strefę wspólną właściwie, w której mogły łowić wszystkie kraje. Więc na pojawiające się w danych rejonach, koncentracje ryb zaczęły spływać coraz to nowe jednostki z innych krajów i tym samym przyspieszenie tego wykorzystania morza, czy nadmiernego wykorzystania morza, ono nabrało takiego przyspieszenia. I przy takiej polityce, na małym akwenie, jakim jest Bałtyk, takimi dużymi środkami połowowymi, jakie istniały na Bałtyku, bo to było około 10 tysięcy jednostek, licząc wszystkie kraje. Więc kwestią tylko czasu było, kiedy taka polityka nieograniczana ani niekontrolowana, doprowadzi do pewnych załamań w ekosystemie, co w tej chwili obserwujemy. I moim zdaniem przekroczona już została ta bariera, w której można spokojnie byłoby powiedzieć, że dobrze, no to skoro zrobiliśmy jakieś błędy, to wstrzymajmy te połowy na jakiś czas albo ograniczmy je, to w jakiejś krótkiej perspektywie doprowadzi do poprawy tych zasobów. Moim zdaniem ta bariera została już przekroczona i to już dość dawno i w tej chwili potrzebne są bardziej radykalne działania, które wiązałyby się z bardziej radykalnymi ograniczeniami połowowymi z tego właśnie powodu, że dotychczasowe działania Komisji Europejskiej ochrony, bo co roku Komisja próbuje ograniczać te połowy, przynajmniej na papierze, to one nie przyniosły do tej pory rezultatów, a wręcz obserwujemy coraz większe załamanie się ekosystemu i to nie tylko na poziomie połowów ryb, ale na poziomie badań, innych badań ichtiologicznych, innych badań biologicznych, na przykład badań planktonu czy innych składników środowiska morskiego, które na przykład stanowi pokarm ryb. I tym samym należałoby w tej chwili namówić Komisję Europejską do bardziej dalej idących działań ochronnych Bałtyku. Jeżeli to się nie stanie, to tak jak mówiliśmy wcześniej, Bałtyk stanie się morzem martwym i w tym kierunku to wszystko w tej chwili idzie, że jak się obserwuje wszystkie składniki ekosystemu, które mogłyby wskazywać na rozwój sytuacji w tym czy innym kierunku, to ja osobiście obserwuję całkowite zwijanie się ekosystemu w taki sposób, że ekosystem w tej chwili Bałtyku nie jest w stanie produkować, tak powiem ogólnie, materii organicznej, a tym samym ryb. I ten proces się pogłębia, on jest niezakończony i uważam, że to osiągnięcie dna w tej kwestii jest jeszcze przed nami. To jest chyba ostatni już rok i ostatni jakiś moment refleksji dla Komisji Europejskiej, żeby można było ten stan rzeczy odwrócić. Zbliżają się w tej chwili debaty ICS-u, czyli tego ciała doradczego Komisji Europejskiej, która będzie doradzać, co ma zrobić Komisja Europejska w tym roku. To będzie kwiecień, maj, będą spotkania. I jeżeli nie nastąpi tutaj refleksja taka naprawdę głęboka, to rok 2018 będzie rokiem ostatnim, którym jakiekolwiek jeszcze życie takie w sensie, nazwijmy to, ekonomicznym na Bałtyku jeszcze ma miejsce, jeżeli chodzi o ryby. I to jest ostatni moment, żeby te działania podjąć.
Bardzo proszę, pan Jacek Witbrot, prezes Zrzeszenia Rybaków Morskich.
Przywołana przez pana Grzegorza Międzynarodowa Komisja Badań Morza jest ciałem doradczym Komisji Europejskiej i ona wskazuje, jakie są kwoty połowowe poszczególnych gatunków ryb możliwe do odłowienia, by zapewnić stabilność ekosystemów, zasoby. My w tej chwili podlegamy ustalaniu kwoty połowowej na cztery gatunki poławianych przez nas ryb w Morzu Bałtyckim. To jest dorsz, łosoś, śledź i szprot. Jako rybacy zauważamy, że drastyczne ograniczenia w dostępnej kwocie dorsza i łososia stają się dla nas, jako dla rybaków, coraz bardziej dokuczliwe. Te niskie kwoty, do których mamy dostęp i na które uzyskujemy uprawnienia połowowe, one w zasadzie nie potrafią utrzymać naszych jednostek i naszych załóg. To jest problem, który się nawarstwia. To jest problem, który na dzisiaj wydaje się nierozwiązany, ale jako rybacy, jako armatorzy mamy nadzieję na to, że ten dorsz jednak w tym Bałtyku będzie miał możliwość, żeby się zreprodukować, odrodzić, żeby ich stan zasobów dorsza wzrósł, ale za tą naszą nadzieją muszą pójść konkretne propozycje, rozwiązania i pomoc, która będzie skutkowała tym, że to rybołówstwo, szczególnie przybrzeżne, rybołówstwo na małą skalę, które obserwujemy na naszym wybrzeżu od Szczecina po Krynicę Morską, będzie dalej elementem naszej kultury i tradycji. Dosyć znaczne kwoty ryb pelagicznych, szprota i śledzia, powodują to, że ci rybacy, którzy wykonują rybołówstwo dużymi statkami, ekonomicznie są wydolni. A ci, którzy są rybakami małoskalowymi i którzy swoje rybołówstwo opierają o zasoby dorsza i dostępne kwoty połowowe, stają przed wyborem. Albo dalej będziemy się oddawali tej profesji, którą umiemy wykonywać, którą kochamy, która należy do naszej kultury i tradycji, czasami tradycji wielopokoleniowej. Będziemy dalej to kultywować, czy też z tego zawodu, czy z uprawiania rybołówstwa odejdziemy. Ja jestem nie tylko prezesem Zrzeszenia Rybaków Morskich, ale przede wszystkim jestem współarmatorem 10-metrowej łodzi rybackiej i wychodzę w morze, jestem rybakiem. Mnie również niepokoi jako rybaka stan zasobów dorsza, jego kondycja, jego wielkość, jego wygląd, jego masa. Chciałbym, aby ta populacja miała szansę na odrodzenie. To, co mówi doradca ministra gospodarki morskiej Marka Grubarczyka, pan Grzegorz Chałubek, jest sensowne w tym względzie, że rzeczywiście wedle badań, przewidywań, oceny środowiska naukowego skupionego wokół Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, te perspektywy dla dorsza nie są ciekawe. Do roku 2021 populacja będzie się systematycznie zmniejszać. Nie wiem, czy starczy nam cierpliwości, samozaparcia, oczekiwania na to, aby ten trudny okres, który był zapowiadany i jest zapowiadany przez tych, którzy decydują o kształcie, kierunkach, w którym pójdzie rybołówstwo, żeby przetrwać. Chciałbym zwrócić tylko uwagę na to, że jako rybacy, środowisko rybackie, przestrzeń rybacka, mamy swój program operacyjny, który ma być dla nas pomocą w rozwiązywaniu tych dolegliwości, które dotykają nas w związku z realizowaniem wspólnej polityki rybackiej. Ten program, w którym teraz funkcjonujemy, czyli program na lata 2014-2020, został opracowywany w tym czasie, gdy te zasoby jeszcze nie były określane jako tragiczne i jako katastroficzne. My oczekujemy jako rybackie środowisko, aby gorset, w którym się znajdujemy, ten program jakby sztywno realizowany, żeby pewne wymagania poluźnić, żeby ten program stał się bardziej elastyczny, żeby minister gospodarki morskiej mógł swobodniej tym funduszem, który dla nas został jakby wyznaczony w realnej wartości finansowej, by ten program mógł być bardziej przyjaźnie nastawiony dla całego środowiska rybackiego w kontekście załamującej się populacji ryb na Bałtyku. Mówimy o rybach dennych, dorsz i ryby płaskie.
Bardzo proszę, pan Adam Budzisz, armator z Jastarni. Proszę bardzo, panie Adamie.
Ja jako rybak z Jastarni poławiam, wiadomo, tam od 30 paru lat na Zatoce Puckiej, Gdańskiej i widzę właśnie załamujące się, prosto jest coraz mniej ryb w tych akwenach, także węgorzy jest dużo mniej, łososi jest mniej z roku na rok, dorszy też jest, wszystkiego jest mniej i coraz gorzej nam się po prostu poławia i ekonomicznie się po prostu uprawia ten zawód. Dochodzą różne zewnętrzne, inne przeciwności, tak jak nadmierna ilość fok szarych, które nam wyjadają z sieci wszystkie rybki, które byśmy mogli, wiadomo, sprzedać i spieniężyć i jakoś funkcjonować w tym zawodzie. Dochodzi też oczywiście solanka, którą po prostu pompują do Zatoki Puckiej i też do końca jeszcze nie ma w sumie badań, ale też jest pewnie przyczyna tego, że do Zatoki Puckiej akurat nie wpływają te ryby, które po prostu łowimy od lat. No i mamy problemy, borykamy się z wieloma problemami. Ileś lat temu po prostu mieliśmy problem. Mieliśmy przykładowo tyle ryb, że nie mogliśmy sprzedać. Był rynek zbytu po prostu tak, jak to się mówi, ciężko było sprzedać ryby, które żeśmy łowili na bieżąco. A teraz mamy odwrotną sytuację, że po prostu możemy sprzedać każdą ilość ryb, ale po prostu też nie możemy jej złowić, bo po prostu jej nie ma. I po prostu jeśli się nie zmieni, po prostu, no nie wiem, co by miało się stać, żeby te ryby się pojawiły nie tylko na papierze, na licencji, które dostajemy tam, wiadomo, co roku, z tym, że no jak się nie pojawią po prostu te ryby w morzu, które możemy złowić, to po prostu będziemy musieli odejść z zawodu i to po prostu już niektórzy ludzie już bardzo dużo ludzi zrezygnowało z tego zawodu, odeszli po prostu i zostało praktycznie ze 100% jakieś 10% po prostu tam, gdzie ja akurat jestem, między tymi łódeczkami, po prostu się pokasowali i nie widzą po prostu dalszego po prostu bycia w tym zawodzie, bo jest coraz ciężej, także byśmy chcieli jakiejś pomocy, żeby jakoś pomóc nam rozwiązać ten problem tego bezrybia, bo jeśli po prostu to się nie stanie, także będziemy musieli po prostu, następna grupa rybaków po prostu odejdzie z zawodu. Tyle lat żeśmy się jakoś oszukiwali, że będzie lepiej, ale jakoś to się niestety, ale nie dzieje, żeby to jakąś w lepszym kierunku szło, także czekamy na jakąś pomoc i jakieś konkretne decyzje. No, także dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz Chałubek. Sprawa dotyczy całego akwenu Morza Bałtyckiego. To nie tylko problem polskich rybaków, ale tych wszystkich państw położonych nad Bałtykiem, a z drugiej strony także, panie prezesie, pamiętamy doskonale, że rybacy już parokrotnie bili na alarm w różnego rodzaju strukturach i międzynarodowych, ale także w przestrzeni naszej ojczyzny, na tym forum Rzeczypospolitej Polskiej, rybacy, którzy doświadczyli już procesu złomowania jednostek, to o czym wspomniał pan Adam, skurczyła się flota, skurczyły się także kadry przygotowane do tego, aby poławiać ryby i teraz wydaje się, że rybacy stają przed tym bardzo ważnym epizodem, egzaminem, być albo nie być.
Tak, rybacy stają przed takim przed takim egzaminem, ale chyba przed większym egzaminem staje Unia Europejska w kwestii Bałtyku. Bo jest coś takiego na świecie, nie tylko akurat na Bałtyku, ale na całym świecie, że to doświadczenie rybackie, które przez wiele lat było nabywane, kultywowane w poszczególnych krajach, to jest rzecz właściwie bezcenna, tego się nie da odtworzyć. W amerykańskim porcie Gloucester jest wmurowana taka tablica ku czci rybakom i ona mniej więcej tak, powiem w znaczeniu, treść tej tablicy, jak ona tam brzmi, ale właśnie ona chyba była dobrą ilustracją tego, co chcę powiedzieć. Tam jest napisane na tej tablicy tak, że zasoby ryb, stada ryb raz się pojawiają, raz odchodzą, raz przynosząc oczywiście dobrobyt, a raz biedę, jak oczywiście odchodzą. Ale wiedza i doświadczenie amerykańskich rybaków raz utracone nigdy już nie powrócą. I to jest chyba credo tego testu, przed którym stoi Unia Europejska, która powinna zważyć mniej więcej na treść tej amerykańskiej tablicy w tym porcie Gloucester i wiedzieć, że jeżeli bałtyckie rybołówstwo, nie tylko polskie, zostanie zniszczone, to już nigdy te doświadczenia nabyte przez bałtyckich rybaków, one już nigdy na ten Bałtyk nie wrócą. I Bałtyk chyba będzie taką czarną dziurą tutaj w tej światowym rybołówstwie, ale też i wyrzutem sumienia tej obłędnej polityki Komisji Europejskiej, która ostrzegana wielokrotnie, tak jak ojciec mówił, przez nie tylko polskich rybaków, ale wiem, że i Szwedzi brali udział w tym, żeby wstrząsnąć Komisją Europejską w kwestii prowadzonej tej polityki rybackiej, głównie tej propaszowej. I to im się również to nie udało. I może to tak akurat musi być w tej Unii, albo, bo to akurat nie uważam, że to jest jakieś pozytywne wydarzenie, ale no już wielokrotnie tak było, że Unia dopiero w obliczu jakichś straszliwych takich kryzysów, totalnych jakichś załamań humanitarnych czy społecznych, ona wtedy dopiero przystępuje do działania i być może to właśnie ten czas na Bałtyku nadszedł i ten test Komisja Europejska musi zdać razem z innymi instytucjami. No ale żeby do tego doszło, to należy sobie przede wszystkim ze strony Komisji Europejskiej zdać sprawę z tego, co się wydarzyło, prawidłowo ocenić sytuację, wydać diagnozę i zastosować prawidłowe środki zaradcze. W przeciwnym wypadku Bałtyk stanie się taką pustynią, takim wyrzutem sumienia na skalę światową, że doprowadzono tak piękny akwen morski do kompletnej ruiny.
Pan Jacek Witbrot, panie prezesie, także sprawa, myślę, dosyć istotna, to sprawa limitów. Wspomnijmy o tych limitach, które są przydzielane poszczególnym krajom członkowskim Unii Europejskiej, ale w tym zakresie tematycznym, który podjęliśmy, bardzo znaczącym jest proceder niewykorzystywania tych limitów, dlatego że tych ryb po prostu nie ma.
To znaczy, każdy z krajów członkowskich otrzymuje jakby w podziale kwotę narodową, którą przeznacza do odłowienia na poszczególne statki uprawnione do połowów. W polskim rybołówstwie śledź i szprot są poławiane przede wszystkim przez duże i największe statki rybackie. To są dosyć znaczne kwoty, bo na ten rok mamy jako Polska do odłowienia 60 tysięcy ton szproty i od tej kwoty jeszcze bodajże 20% więcej jak w ubiegłym roku, czyli około 70 tysięcy ton śledzia. Te duże statki, które stosują nowoczesne metody połowu, dysponują sprzętem połowowym, sprzętem szukającym, które stosują wyspecjalizowane narzędzia połowowe, w zasadzie nie mają problemu, żeby swoją kwotę ryb pelagicznych odłowić. Na ubiegły rok stopień wykorzystania kwoty to jest między 90 a 95%. Czyli w zasadzie w tym segmencie gatunkowym ryb pelagicznych odławiamy w zasadzie wszystko. Tylko chcemy pytać, na co ta ryba jest przeznaczona. Chcielibyśmy, aby przeznaczona była w jak największym stopniu na konsumpcję. Żeby te połowy służyły nam wszystkim do tego, abyśmy jak najwięcej tych ryb mogli spożywać. Jeśli zostają jakieś nadwyżki, które nie mogą być ze względów technicznych czy technologicznych przeznaczone na konsumpcję, to wtedy przeznaczeniem takiej ryby jest to, że staje się surowcem do produkcji mączki rybnej, która służy jako dodatek do wszelkiego rodzaju pasz dla zwierząt, czy też ryb, na przykład dla hodowlanego łososia norweskiego. Zupełnie inna sytuacja jest, gdy my porównujemy wartość kwoty połowowej dla dorsza czy łososia. I tutaj od wielu lat z zaniepokojeniem obserwujemy, że te limity są zmniejszane i to w sposób znaczny. Międzynarodowa Komisja Badania Morza postuluje pewne stanowisko, które wyraża się między innymi tym, że dla danego gatunku albo zwiększamy kwotę, albo zmniejszamy. Dla dorsza i łososia systematycznie zmniejszamy tą kwotę. I w tym roku dla Bałtyku Wschodniego mamy do podziału około 10 tysięcy ton dorsza. Czyli dla średniej wielkości statku rybackiego to jest 20-25 ton. Dla łodzi rybackich z segmentu od 8 do 12 metrów to jest około 15-18 ton. I to są takie wartości, gdy człowiek, armator, rybak, ogląda je na specjalnym zezwoleniu połowowym 31 grudnia, to nie wie, czy on ma się śmiać, czy on ma płakać. Jako polscy rybacy możemy w tym roku odłowić 6 tysięcy sztuk łososia, a uprawnionych jest ponad 200 armatorów. Proszę przeliczyć 6 tysięcy, podzielić na 200, 250. To wychodzi kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk łososia rocznie. I tutaj jest tego rodzaju problem, że w przyszłym roku kwota dorszowa będzie jeszcze mniejsza, łososiowa również. A prawdopodobnie, takie są nasze przewidywania, że kwota ryb pelagicznych zostanie na takim samym poziomie. Ja zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. To nie jest tylko kwestia limitów dla dorsza. W tej chwili znajdujemy się w takiej sytuacji, że ten dorsz jest w bardzo słabej kondycji. To jest kwestia wymiaru i wagi. Jeszcze kilka lat temu łowiliśmy duże, tłuste dorsze. W tej chwili największe, które łowimy na Bałtyku, mają około 40-45 centymetrów. Oczywiście znajdą się większe osobniki, ale to są zdarzenia incydentalne. Dla nas zaniepokojeniem wielkim jest to, że ten dorsz jest w zasadzie rybą chudą. On nie przybiera na masie. Nie wiemy dlaczego. Znaczy, jako rybacy możemy snuć różne domysły, ale nie chcemy się wypowiadać jako autorytety, dla nas po prostu jest rzeczą niepokojącą, że ten dorsz rzeczywiście jest niewielkich rozmiarów i ma niewielką wagę. To jest dla nas problem dnia dzisiejszego.
Pan Grzegorz Hołbek, panie Grzegorzu, proszę powiedzieć, jakie działania powinny zostać podjęte niezwłocznie w najbliższej perspektywie czasowej, aby zacząć doprowadzać do zmiany tej dramatycznej sytuacji w akwenie Morza Bałtyckiego.
Przede wszystkim Komisja Europejska powinna przeprowadzić kompleksowe badania całego ekosystemu. To takie coś w rodzaju jakby badania krwi u człowieka. No po prostu trzeba zdiagnozować, co się dzieje w organizmie. I te badania powinny być przeprowadzone ze szczególnym uwzględnieniem badań odżywiania się ryb. Wszystkich ryb, również wszystkich rozmiarów ryb. Badania odżywiania ryb w ichtiologii to są badania, które właściwie mówią wszystko. O ekosystemie, co się w nim dzieje, o rybach, co się z kolei z rybami dzieje, o dostępności pokarmu, o sukcesji gatunków będących pokarmem ryb, o ich ilości w ekosystemie. No, można by długo wymieniać, jak ważne są badania odżywiania ryb. I proszę sobie wyobrazić, że ja poszukuję tych badań odżywiania ryb, prowadzonych przez odpowiednie instytuty i nie mogę ich znaleźć. Nie za bardzo jestem skłonny uwierzyć w fakt, że ludzie, którzy skończyli studia rybackie i którzy znają wagę tych badań, o których mówię, nie prowadzą ich z jakichś powodów, powiedzmy, przypadkowych. Twierdzę, że tych badań się nie przeprowadza celowo, żeby one nie wykazały właśnie tego, o czym mówię, żeby właśnie wykazały. To jest po prostu naprawdę w kategoriach chucpy można w tej chwili rozpatrywać brak badań odżywiania ryb. To znaczy, można by było tak powiedzieć, że ktoś, kto nie bada odżywiania się ryb w danym akwenie, nie chce wiedzieć, co się w tym akwenie właściwie dzieje. Bo może o to właśnie chodzi, że doszliśmy już do takiego problemu, gdzie wiele pytań można by było postawić właśnie naukowcom, właśnie tym naukowcom, którzy doradzają Komisji Europejskiej, dlaczego nie przeprowadzali podstawowych badań, ale nie tylko mówię o badaniach odżywiania, mówię o badaniach kompleksowych składu wody, mówię o badaniach łańcucha pokarmowego, żeby wiedzieć, co w danym momencie szwankuje, żeby można to było naprawić. Wydaje mi się, że może być taka sytuacja, że brak tych badań przeprowadzonych wcześniej, które zresztą doprowadziły do tego stanu braku możliwości oceny, co się w zbiorniku dzieje, z czym mamy do czynienia obecnie, że w tej chwili przekroczono jakby już taką barierę rozsądku, bym powiedział, czy jakiegoś zdrowego rozsądku. I dziś przeprowadzenie tych badań mogłoby wykazać, jak to źle się działo, że ich nie przeprowadzaliśmy wcześniej, więc tym bardziej nie będziemy ich przeprowadzać. Taka po prostu błędne koło takie stworzono, gdzie już nie można zbadać, bo by okazało się, że jakąś winę ponosimy ci wszyscy, co tych badań nie przeprowadzali, a powinni. I przed takim problemem stoi Komisja Europejska. Więc z jednej strony pewnie nacisk środowisk rybackich wszystkich krajów bałtyckich. Z drugiej strony pewnie medialne nagłośnienie tej katastrofy, bo myślę, że nasza dzisiejsza tutaj obecność jest jakby początkiem tego, początkiem tego nagłośnienia tego problemu. Wiem, że rybacy nie mają zamiaru tak poddać się na zasadzie, że na przykład jak się im twierdzi w tej chwili, no wybraliście sobie zły zawód, nie ma ryby, w tej chwili nie możecie łowić, no to wybraliście sobie zły zawód. Wiadomo, wiele osób sobie czasem wybierze ten zły zawód, musi go zmienić. Ale ja tak nie uważam i oni też tak nie uważają. Twierdzą, że ten zawód im odebrano. Ten zawód im został im wydarty właśnie tą brutalną grą interesów na Bałtyku, właśnie zawód, tak jak tu kolega mówił, że żył z tego, że lubił ten zawód, że to było jego życie i to wcale nie uważam, żeby on sobie ten zły zawód wybrał, właśnie zły zawód wybrał, tylko ten dobry zawód został mu po prostu wydarty siłą chorą, i niezrównoważoną polityką Komisji Europejskiej. I dlatego ktoś musi za to odpowiedzieć. To nie jest tak, że się nic nie stało i się nic nie wydarzyło, a rybacy sobie idźcie do innej pracy. Nie, nie, tutaj trzeba ponieść tego konsekwencje, wypłacić odszkodowania ludziom, bo to nie ma takiej możliwości, żeby było inaczej. I komisja się powinna szykować na tego typu działania ze strony, tak jak mówię, wszystkich bałtyckich rybaków, bo wiem, że w innych krajach też rybacy nie mają zamiaru tego przejść do porządku dziennego, co zrobiono z Bałtykiem. Bo oczywiście, jeżeli jesteśmy członkami Unii Europejskiej, jeżeli mamy traktować tę Komisję Europejską i Unię Europejską poważnie, to musimy wziąć pod uwagę, żeby i ta komisja się zachowywała poważnie, a szczególnie w momentach, kiedy polscy rybacy mają przynajmniej udokumentowaną, bo brałem udział w wielu takich spotkaniach w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim, gdzie rybacy polscy ostrzegali, że co się stanie. Tylko że wtedy oczywiście połowy trwały bez ograniczeń, statki miały pełne ładownie i oczywiście pewnie w komisji myślano, że Bałtyk jest taką studnią bez dna, gdzie można w nieskończoność te połowy prowadzić. Dziś okazało się, że to się gwałtownie załamało, tak jak zresztą się załamać miało, bo inaczej być nie mogło i dziś ktoś musi ponieść tego konsekwencje. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż to, żeby winni tej sytuacji ponieśli konsekwencje.
I do tego jeszcze, panowie, ta cała sytuacja rzutuje na kształt i przyszłość polskiego rybołówstwa, bo młode pokolenie obserwując z niepokojem to wszystko, co dzieje się, patrząc na przykład na swoich rodziców, którzy może z prapradziada nawet zajmowali się rybołówstwem, no mówią, no po co inwestować, po co się zabierać za kontynuację, jeżeli jest tak wiele niepewności, a zatem również i przyszłość tego zawodu i polskiego rybołówstwa stoi pod znakiem zapytania.
Rybołówstwo jest wpisane w nasze morskie wybrzeże. Ono było z reguły kultywowane w tradycji rodzinnej. To było rybołówstwo wielopokoleniowe. I chcemy, aby to rybołówstwo dalej w tym naszym polskim krajobrazie funkcjonowało, by się rozwijało, by miało się lepiej. Oczywiście pewne warunki muszą zostać spełnione. Jak wspominałem, program dla rybaków ma być przez nas w pełni wykorzystany. Niech ten program pozwoli przetrwać ten bardzo trudny czas, w którym my się w tej chwili znajdujemy. Żeby ten program, który mamy do wykorzystania, a którego w zasadzie nie wykorzystujemy, bo nas jako rybaków bardzo niepokoi ten niewielki stopień wykorzystania środków unijnych postawionych do naszej dyspozycji. Poziom wykorzystania na ubiegły tydzień 6,70% z całego programu to jest suma znikoma. Niepokoi nas to, że nie możemy wdrożyć w dziedzinie czy w przestrzeni polskiego rybołówstwa tego, co miało nam pomagać ten trudny czas przetrwać. Jestem urodzonym optymistą. Nie chciałbym dopuszczać takiej myśli, że rybołówstwo, szczególnie to małoskalowe, indywidualne, przybrzeżne, zniknie z naszych plaż, przystani czy portów. My wbrew nadziei mamy nadzieję. Ale chcielibyśmy się również skonfrontować z tym pytaniem, które stawiamy, jeżeli pewne środowiska mówią nam, że jest dobrze. To my jako rybacy pytamy, to dlaczego jest tak źle? I dlaczego my musimy podejmować się działań, które mają zwrócić uwagę opinii publicznej na to wszystko, co jest naszym wielowiekowym dziedzictwem. My mamy bardzo długi pas wybrzeża. Myśmy byli określani zawsze jako państwo, które jest skierowane ku morzu. Wykorzystajmy ten potencjał, który w tej chwili w jakimś sensie kuleje, który jest niesprawny, niewydolny. Ale odnośmy się do tego akwenu z nadzieją. To niech nas ożywia, niech nam daje siłę i niech sprawi, że z nadzieją będziemy patrzyli w przyszłość. Chociaż dzisiaj ona wygląda marnie, nieciekawie, niepokojąco.
Pan wspomniał za chwilę, pan Grzegorz Chałubek, panie prezesie, o tym niskim poziomie wykorzystania środków unijnych, jednak zarezerwowanych dla polskich rybaków. Proszę powiedzieć, czym jest spowodowane to niskie wykorzystanie, ta niska absorpcja?
To jest do mnie pytanie?
Tak.
Program, który został opracowany, jego założenia, to był rok 2012. W 2013 zostały stworzone dla niego ramy i pewne propozycje, które wychodziły w kierunku środowiska rybackiego. W 2014 i 2015 ono został zatwierdzony. Program dla rybaków opiera się o wykorzystanie niebagatelnej kwoty. My mówimy o ponad 190 milionach euro na różne działania. Na przykład program ten mówi, że jako rybacy możemy zdywersyfikować swoją działalność na inny jej rodzaj, ale w oparciu o rybołówstwo, które wykonujemy w dniu dzisiejszym. Ten program mówi o tym, że możemy wykorzystać unijne środki na poprawę swojego zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu rybołówstwa. Możemy uzyskać finansową pomoc przy przetwórstwie produktów rybołówstwa przez nas pozyskanych. Możemy uzyskać finansową pomoc przy nabyciu nowego sprzętu połowowego. I jest kilka jeszcze takich działań, które są skierowane bezpośrednio do nas, do rybaków. Jesteśmy już po realizacji programu trwałego zaprzestania działalności połowowej, tak zwanego złomowania. Z sumy 100 milionów wykorzystaliśmy 60, bo część środowiska wysłuchała apelu ministra, który mówił: nie odchodźcie z rybołówstwa. Pomożemy wam. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Jesteśmy w trakcie realizacji takiego programu, który mówi o tym, że tymczasowo zawieszamy działalność połowową dla ochrony dorsza. Jakby rezygnujemy dobrowolnie z połowu tej ryby, a uzyskujemy rekompensatę za ten czas, który spędzamy w portach, nie wykonując połowów, aby ten gatunek mógł w jakimś sensie dojść do takiej sytuacji, w której będzie mógł się odnawiać, reprodukować, że te zasoby będą nam przybywały. Jest kilka takich działań, które są przez rybaków doceniane, gdzie rybacy składają wnioski, na te przeróżne działania, ale tutaj zderzamy się jakby z całą machiną administracyjną. Czyli mówię tutaj o Departamencie Gospodarki Morskiej, o Departamencie Rybołówstwa jako instytucji zarządzającej i mówię o pracach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które te wnioski oceniają, weryfikują i zapraszają przyszłych beneficjentów na podpisanie umów. Taki wniosek powinien być rozpatrywany przez 3 miesiące, ale czasami ten okres jest wydłużany do roku. I teraz idąc według planu wydatkowania unijnych pieniędzy z naszego rybackiego programu operacyjnego, wyrażamy pewnego rodzaju zaniepokojenie niskim wykorzystaniem tych środków i możliwością oddania części niewykorzystanej do kasy unijnej. My nie dopuszczamy takiej myśli, że to może nastąpić, ale pewna nuta niepokoju w nas istnieje. To jest niepokojące, dlatego chcielibyśmy, żeby rzeczywiście ten cały program mógł być przez ministerstwo wdrażany na bardziej elastycznych zasadach, żebyśmy mogli znaleźć takie ścieżki pozyskania tych środków finansowych, które stoją do naszej dyspozycji, wykorzystać w jak największym stopniu.
Za chwilę pan Grzegorz Chałubek. Ja chciałbym także słuchaczy Radia Maryja już teraz zaprosić do współtworzenia naszego spotkania. Państwu przypominam numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Temat rozmów: dramatyczny stan zasobu ryb w Morzu Bałtyckim. Bardzo proszę, pan Grzegorz Chałubek.
Działalność rybacka jest nierozerwalnie związana z rybami, z ich połowem, z ich obrotem. Jeżeli tych ryb nie ma, a taką sytuację mamy w tej chwili na Bałtyku, no to od Komisji Europejskiej poprzez rządy poszczególnych krajów na Bałtyku ta gama możliwości, które byłyby jakimś rozwiązaniem, ona jest ograniczona i sprowadza się właściwie do środków finansowych, żeby stało się tak, jak mówiłem wcześniej, z tej tablicy amerykańskiej, żeby uratować to doświadczenie rybaków, które jest bezcenną rzeczą, bo tego się kupić nie da. Po prostu to doświadczenie i wiedza rybaków bałtyckich jest rzeczą bezcenną i ona nigdy nie wróci, jeżeli raz zniknie. I to oczywiście warunkuje kwestię też polityki Unii Europejskiej, która przewiduje używanie unijnych środków do tego typu działań. A skoro nie ma innych możliwości, tak jak mówię, bo zasoby ryb zostały zniszczone, no to wiadomo, że rządy, w tym polski rząd, tutaj wyboru nie ma i musi dysponować tym, co ma, czyli unijnymi pieniędzmi. No oczywiście tutaj kolega Jacek słusznie powiedział, że program operacyjny powstał w 2012 roku, jakieś ramy stworzono później, zatwierdzono w 2014, zupełnie w innych warunkach. Te warunki się w tej chwili zmieniły, zasoby zostały załamane, więc mądry zarządca, mądry gospodarz powinien dopasować politykę do sytuacji, która go zastała, a nie uparcie tkwić mentalnie w sytuacji sprzed lat czterech, gdzie były całkiem inne warunki, bo to do niczego nie doprowadzi. Utrzymywanie dziś na siłę propagandowe nawet, że sytuacji takiej, że na Bałtyku jest dobrze z rybami, jest po prostu obrażaniem już inteligencji rybaków. No po prostu tego się nie da dalej robić, więc trzeba coś zmienić. I tutaj oczywiście rząd polski od samego początku, od pierwszego dnia urzędowania ministra Marka Gróbarczyka podkreślał, że ma świadomość zmiany tych warunków, ma świadomość konieczności użycia tych unijnych funduszy w tym kierunku właśnie, co kolega Jacek mu się marzy, czyli bardziej elastyczne, bardziej dopasowane do warunków. I to się w tej chwili robi. Te rozmowy z Komisją Europejską trwają. To, że one tak trwają długo i ta komisja tak opornie do tego problemu podchodzi, no to oczywiście wynika z faktu, że komisji jest niewygodnie przyznać się do tego błędu, o którym tutaj mówimy, czyli do zniszczenia tych zasobów, więc wiadomo, że jak uruchomi pieniądze, to jednocześnie potwierdzi, że jakiś problem na Bałtyku jest. Więc najlepiej nie uruchamiać żadnych pieniędzy, udawać, że jest wszystko dobrze. No tak się dalej po prostu nie da. I przed Komisją Europejską stoi podjęcie tej decyzji, żeby nie tylko ministrowi Gróbarczykowi, ale wszystkim ministrom na Bałtyku umożliwić wykorzystanie tych pieniędzy w taki sposób, jak oczekiwane jest to przez rybaków i jak wymaga tego sytuacja. No nie ma po prostu innej drogi. To jest pierwsze, co można tutaj zrobić w tej sytuacji. Równolegle trzeba oczywiście przeprowadzić jakieś działania administracyjne związane z korektą polityki rybackiej na Bałtyku, żeby te procesy pogłębiające tą destrukcję zasobów zatrzymać, zlikwidować, odwrócić. I innej drogi tutaj po prostu nie ma. To, co kolega Jacek uznaje za wadę, bo takie oczywiście ocena też może być, że zostało wydane 6,7% funduszy rybackich. On uznaje to za wadę. Oczywiście taka może być też ocena, ja to szanuję. Ale ja z kolei uważam to za pewien sposób takiego dalekosiężnego myślenia, bo to oznacza też, że nie wydajemy pieniędzy na byle co. Że nie wydajemy pieniędzy na takie działania, jakie to miały miejsce w poprzednim rozdaniu, kiedy wydawano te pieniądze, no już nie będę tu przywoływał niektórych pozycji, bo to naprawdę można sobie zajrzeć tam w internecie, jest program operacyjny 2007-2013, tam są takie pozycje, że włosy się jeżą na niektóre same tytuły tylko tych projektów, które były realizowane. No teraz rząd, mając do dyspozycji tak potworną tragedię, jaką mamy do czynienia z zasobami, nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek nawet myślenie o jakiejś takiej rozrzutności, która miała miejsce poprzednio, tylko musi te pieniądze wydać racjonalnie. I mi się wydaje, że tutaj bym bardziej szukał właśnie tego przewidywania, że te pieniądze będą potrzebne w jakiejś perspektywie, w tym momencie oczywiście, kiedy Unia wyda tą oczekiwaną zgodę na przeprogramowanie tego rybackiego programu w takim zakresie, w jakim jest on oczekiwany, już nie mówię nawet przez polskich, tylko przez bałtyckich rybaków, którzy oczekują wsparcia takiego, żeby ten trudny okres, tak jak kolega Jacek mówił, żeby przetrzymać go, żeby te zasoby zrestartowały i żeby znów zaczęły dawać dobrobyt bałtyckim rybakom.
Będzie czas jeszcze, panie Grzegorzu, pozwolę sobie odebrać telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Witam. Tutaj z Nadpucka, Zatoki, moje nazwisko Buchna Marcin, Nasza Ziemia.
Witamy, panie Marcinie.
Bardzo miło, że taki program gdzieś tam się przeciera w mediach, ponieważ jest to bardzo poważna sprawa, która dotknęła tak naprawdę rybaków. Ale zadzwoniłem z tego też względu, że mówi się bardzo dużo o zasobach ryb na Morzu Bałtyckim, ale jeśli chodzi o Zatokę Pucko-Gdańską, to mówi się zbyt mało, a tam jest największa w tej chwili tragedia. Ponieważ w dniu dzisiejszym nie ma żadnych ryb. I tutaj przedmówcy też również wiedzą o tej sytuacji, że poza tym, że są ryby w złej kondycji, to są martwe i chore. Czyli tak naprawdę, patrząc jakby na udział Unii Europejskiej, to zostały również tego rodzaju projekty sfinansowane, które tak naprawdę w jakiś sposób przyczyniły się do tej sytuacji, która obecnie panuje w Zatoce Puławsko-Gdańskiej. Tutaj z tego, co się przysłuchuje, to Rybak bardzo dosyć wyraźnie zaakcentował sprawę zrzutu niekontrolowanych ładunków do tej zatoki. Naprawdę chodzi tu o solarkę, która nie jest w pełni zbadana. Rybacy pozyskali ze środków unijnych bardzo duże pieniądze, żeby zmodernizować swoje sprzęty. Zostały spożytkowane projekty na modernizację przystani rybackich, do tego też portów rybackich, z myślą, że będą swoje to rzemiosło nadal uprawiać. I w tej chwili wydarzyła się tragedia. I tu mamy jakby dwie sprawy w naszej ocenie. Jedna sprawa, i zgadzamy się z nią tutaj i z panem prezesem, jak i z panem doradcą ministra, że sprawa ta, która panuje na Bałtyku, jest ważną sprawą, ale myślę, że ta sprawa, która jest tutaj w Zatoce Puławsko-Gdańskiej, jest najważniejszą sprawą, ponieważ ci rybacy, którzy zmodernizowali sobie sprzęt, którzy korzystają z tych nowych obiektów, tak naprawdę dzisiaj są w rozpaczy, bo nie mają po co pływać. I nikt tak naprawdę nie chce im w ten sposób, jakby nie chce im pomóc, chociażby z tego względu, że ten temat został poruszony wielokrotnie, a na dzień dzisiejszy instytuty, które za to odpowiadają, rozkładają ręce, bo mówią, że nie mają badań i nie chcą jednoznacznie wskazać po prostu, co jest przyczyną tej sytuacji, a w szczególności padniętych ryb, które leżą na dnie zatoki. Także warto byłoby poruszyć też kwestie zanieczyszczeń, gry interesów, bo tak jak wiemy, że lobby paszowe jest silne, tak samo lobby, które działa na terenie województwa pomorskiego odnośnie przemysłowych inwestycji, też jest silne. I tutaj trzeba mówić głośno, bo myślę, że rybacy mają duży bagaż doświadczeń i mają, można powiedzieć, jakby największą wiedzę, obserwują, obcują, żyją w tym środowisku i widzą po prostu, że coś niepokojącego się wydarzyło i tak naprawdę myślę, że winny jest też tutaj człowiek. Winny jest też tutaj człowiek i trzeba głośno o tym mówić. Dlatego pozwoliliśmy sobie zadzwonić, żeby tą sprawę też mocno przedstawić, żeby tego jakby nie tylko do jednego tematu zbijać, tylko rozgraniczyć, że jest to sprawa jak i złej gospodarki, którą prowadzi Unia, jak i również gry interesów, które rozgrywają się tutaj wokół nas.
Bardzo dziękujemy, panie Marcinie, pozdrawiamy serdecznie. Panowie, ważna sprawa, ona po części wybrzmiała w telewizji TRFAM. Bardzo proszę, pan prezes Jacek Witbrot.
Witamy pana Marcina i pozdrawiamy serdecznie. Jesteśmy z Marcinem, prezesem naszej ziemi, w stałym kontakcie i omawiamy te kwestie, które tutaj poruszył. I doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ten unikatowy akwen, jakim jest Zatoka Pucka i obrzeża Zatoki Gdańskiej, ma kapitalne znaczenie nie tylko dla wykonujących rybołówstwo, ale ma kapitalne znaczenie i walory dla tych wszystkich, którzy wokół Zatoki Puckiej naszego małego morza mieszkają, którzy przyjeżdżają i korzystają z uroków tego miejsca. Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym zrzutem solanki do wód Zatoki Puckiej i traktowania tego akwenu jako takiego wysypiska, do którego zrzuca się to, co jest
niepotrzebne, a które można by było wykorzystać w zupełnie inny sposób z przeznaczeniem, na przykład jako materiał wyjściowy do innej przemysłowej produkcji. Myślałem, że Marcin tutaj zaprosi wszystkich albo zapowie spotkanie, które będzie miało miejsce w najbliższych dniach w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, bo chcemy tym problemem zainteresować również klasę polityczną i tych wszystkich, którym na sercu leży dobro tej przestrzeni, która jest naszą przestrzenią. Ojciec doskonale rozumie, o czym ja mówię, bo też z tego regionu pochodzi. Tam się urodził, tam żył i czuje te problemy, które tych mieszkańców tam dotykają. My chcemy, żeby ten nasz akwen, ta nasza ziemia, ta nasza mała ojczyzna się rozwijała, kwitła i miała się dobrze i służyła wszystkim.
Pan Grzegorz Hołbek, bardzo proszę.
Ja chciałbym tak troszkę ze swojej działki, czyli działki ichtiologa. Akurat w kwestii tego, co się dzieje na Zatoce Puckiej, Gdańskiej, to się jakaś zrobiła zupełnie odwrotna sytuacja od tej, co była kiedyś, bo tamten akwen w dawnych czasach, może nie tak aż bardzo dawnych, ale powiedzmy tam 10 lat temu, to on słynął z tego, że tam ryb było więcej niż w innych miejscach na Bałtyku. To wynikało ze specyfiki tego akwenu, z jego tam unikatowości, z jego użyźnienia, z eutrofizacji, z dobrych warunków pokarmowych. I to powodowało razem, że gatunki ryb, które tam występowały, to były gatunki, które nie występowały gdzie indziej, w morzu przynajmniej. I to była bardzo duża gama tych gatunków i duże ilości ryb. To był akwen o dużej ilości ryb. I z tego słynął i to była jego cecha, taka charakterystyczna. I teraz akurat w kontekście tego, co tutaj słuchacz mówił, okazuje się, że ten akwen, zamiast być tym akwenem cały czas, którego cechą jest lepsza, większa ilość gatunków i większa ilość ryb, okazuje się, że tam jest tych gatunków praktycznie już nie ma żadnych. Czyli zaszła tam jakaś anomalia, tak od strony mówię ichtiologicznej, zaszła tam jakaś anomalia, która spowodowała, że ta sytuacja się odwróciła. W moim przekonaniu działa tam jakiś czynnik, który właśnie to spowodował, że z tego bogatego akwenu nagle on się w jakimś krótkim okresie czasu zamienił w taką pustynię. No należałoby tego czynnika dalej szukać. Oczywiście ja tu się nie poważę o oceny, nie mając badań, ale tak od strony ichtiologicznej widzę, że to jest po prostu jakaś kompletne odwrócenie wektorów takich biologicznych, które wcześniej mówiły, że tam jest dobre warunki ryby mają, a teraz mają ryby katastrofalne warunki i to jest po prostu fakt pewien, który trzeba zarejestrować i wziąć pod uwagę.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Warszawy.
Witamy Pani.
No nie mam nic wspólnego z morzem, ale za to słucham często Radia Maryja, bo nawet bardzo często. I mniej więcej pół roku temu panowie rozpaczliwie alarmowali, że jest wylewana, wciskana, nie wiem jak to nazwać, wpompowywana solanka i że to grozi katastrofą. No to jeżeli to było pół roku temu i nikt tego nie badał, a dziś mówią, że nie mają badań, to dlaczego nie badali wtedy, kiedy rybacy ich o to prosili, aż musieli się skarżyć w Radio Maryja, bo nigdzie pewnie nikt nie chciał ich wysłuchać. A to było i ojciec na pewno sam jako mieszkaniec tamtych ziem świetnie pamięta, że była taka audycja. I że to grozi katastrofą właśnie ta solanka. No to trudno, żeby ryba solą żyła. Więcej nie mam nic do powiedzenia i bardzo współczuję, że się takie rzeczy dzieją, ale wygląda to na zamierzone działanie. Przecież trzeba nas utłuc, jak nie z jednej strony, to z drugiej. Przepraszam, że tak żartobliwie zakończyłam bardzo poważną sprawę. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. No właśnie, panowie, podejmowane są różnego rodzaju inicjatywy. Tak jak mówiła nasza słuchaczka, niejednokrotnie i my podejmowaliśmy ten temat. Na pewno panowie także w swoich związkach, zrzeszeniach, na różnego rodzaju spotkaniach. No i co? I dzisiaj mówimy, że rzeczywiście tych badań w dalszym ciągu nie ma?
Zanim ta inwestycja powstała, mówimy o zbiornikach, które są przygotowane do tego, by składować tam gaz, który ma zapewniać nam część bezpieczeństwa energetycznego. Zanim ta inwestycja została realizowana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, rzeczywiście ukazała się taka opinia środowiskowa, gdzie kilku bardzo poważnych naukowców zwracało uwagę na to, że to, co jest zamierzeniem, realizacją inwestycji, gdzie ten materiał, urobek z tych kawern zostanie wpuszczony do wód Zatoki Puckiej, akwenu unikatowego, że będzie miało to bardzo niekorzystny wpływ na cały ekosystem tego akwenu. Gdzieś jakimś sposobem ta opinia nie przedostała się do przestrzeni publicznej. Nie wiemy, czy została zatajona. W każdym bądź razie takie zagrożenie było sygnalizowane, ale inwestycja ruszyła, trwa i będzie trwać. My jako rybacy nie jesteśmy uprawnieni do tego, żeby wskazywać tym, którzy mają prowadzić badania naukowe, w jakim kierunku te badania mają pójść. Oczywiście możemy podpowiadać, ale nie mamy żadnego wpływu na przyjętą metodologię badań, na badanie poszczególnych parametrów, na wskazywaniu miejsc, gdzie należy przeprowadzić badania. Tutaj bardzo wiele ciepłych słów powinniśmy skierować do pana Marcina Buchny, prezesa naszej ziemi, który bardzo zaangażował się w to, aby ta inwestycja została należycie oceniana, odbierana i aby zrobić wszystko, aby ten akwen ocalić, aby przywrócić porządek dla rybołówstwa, dla życia mieszkańców tej ziemi i dla bezpieczeństwa tych wszystkich, którzy nad dużym i małym morzem chcą wypoczywać. Ta inwestycja jest zrealizowana w 50%. Tam dopiero płucze się piątą kawernę. A co będzie z tym akwenem, jeżeli przygotujemy całą inwestycję, która została jakby zatwierdzona przez działanie specustawy, która o tym mówi? Trudno nam oceniać. Ja nie wiem, co będzie, jak wypłucze się z 10 zbiorników sól i wpuści ją do zatoki. Jakie to będzie miało konsekwencje dla ekosystemu już nie tylko samej Zatoki Puckiej, ale Zatoki Gdańskiej i całego Bałtyku.
Chciałbym odwołać się także, panie prezesie, do tematu, który podjęliśmy pomiędzy pierwszą i drugą częścią rozmów niedokończonych. To sprawa Sinic, która także zasadnie nas niepokoi, że także mamy do czynienia z brakiem sinic na Zatoce Puckiej. Ta normalnie, pamiętam przynajmniej w okresie ich występowania, zakaz chociażby kąpieli w Zatoce Puckiej, a w tym momencie, z tego co się dowiedziałem, ku swojemu zdziwieniu, że sinic już także nie ma w Zatoce Puckiej.
Ojciec, pamiętaj, że jak byliśmy dziećmi, to zawsze na plaży we Warszawie był wykwit sinic. Wszystkich ostrzegano i mówiono, proszę nie wchodzić do wody, bo ma to niekorzystny wpływ na skórę, na człowieka i tak dalej. Proszę się nie zachłysnąć, bo można się tej wody z sinicami napić i wtedy możemy mieć dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Tak jeszcze kilka lat temu było. W tej chwili zakwitów sinic nie obserwujemy. To świadczy o tym, że ten ekosystem się zmienia. Więcej na ten temat do powiedzenia będzie miał tutaj Grzegorz jako ichtiolog i on może wskazać, jaka jest przyczyna, że kiedyś te zakwity były systematyczne i coroczne, a w tej chwili no ekosystem nie pozwala, aby te sinice występowały na masową skalę i zakwitały.
Bardzo proszę, panie Grzegorzu.
No sprawa jest niezmiernie prosta od strony ichtiologa. Sinice są obrazem pewnego wydarzenia w ekosystemie, w zbiorniku wodnym, to znaczy istnienia substancji biogennych, takich jak azot i fosfor, które to jak każda roślina i sinice też potrzebują też przynajmniej fosforu, bo oczywiście azot mogą sobie pobrać, jak to fachowcy powiedzą, już z powietrza. Ale jedno jest pewne, sinice są obrazem zeutrofizowanego środowiska, które to zresztą środowisko zeutrofizowane produkuje też materię organiczną, w tym ryby. I tutaj dochodzimy do tego właśnie zaklętego kręgu, że jeżeli nie ma w środowisku biogenów, którego obrazem byłyby sinice, czy też inne glony, to oznacza, że system nie jest w stanie produkować materii organicznej, czyli jest systemem jałowym. To jest taka trochę mało popularna w tej chwili informacja, bo oczywiście jak ktoś chce się dowiedzieć, jaki jest Bałtyk i wbije sobie w wyszukiwarkę internetową, wstuka sobie brudny Bałtyk, to wyskoczy mu tam tysiące stron na temat brudnego Bałtyku, a jak wbije sobie takie hasło czysty Bałtyk, to tam właściwie nic nie, na ten temat nie wyskoczy, bo oczywiście ta doktryna ogólnie stosowana wobec Bałtyku twierdzi, że Bałtyk jest brudny, zabrudzony, jest to wręcz kloaka. Nie przesadzam tutaj. Natomiast okazuje się, że brak tych sinic już od wielu lat jest dowodem na to, że Bałtyk jest czystym morzem i można powiedzieć zbyt czystym, żeby produkować. Są też te kłopoty jego, o których mówimy dziś, to znaczy kłopoty z produkcją ryb i z problemami rybaków oczywiście. To jest szerszy problem, ja nie chcę w niego w tej chwili wchodzić, bo to trzeba by trochę wchodzić w szczegóły. Natomiast jest taka właśnie oto sytuacja, że błędna polityka, tak to spuentuję, błędna polityka Unii Europejskiej, która ograniczała zrzuty biogenów, które były ożywcze dla Bałtyku, a z drugiej strony nadmierne połowy już wbudowane w ciało ryb fosforu i azotu powodowały z dwóch stron jakby wyjałowianie tego systemu i doprowadzono do czegoś takiego, co w internecie ktoś nazwał, że jeżeli byłaby to prawda, co ja w tej chwili mówię, to jest rewolucja kompletna w światowej oceanologii, tak to zostało nazwane. No tak, to jest faktycznie rewolucja. Nikt się nie spodziewał, że można Bałtyk zniszczyć, czy jakikolwiek akwen zniszczyć, również w ten sposób, żeby go nadmiernie zdegradować pod wpływem zawartości substancji biogennych, które są życiodajne dla tego morza.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony Dariusz z Warszawy.
Witamy, panie Dariuszu.
Ja słucham właśnie o tym wszystkim już dłuższy czas i mamy tą właśnie dobrą zmianę. I nadal właściwie nie robi się czegoś, jak to przy zdrowiu. Można by powiedzieć, lepiej zapobiegać niż leczyć, bo najczęściej, gdy no już nie ma co właściwie leczyć, tak jak tu w tym przypadku, no właściwie ryby zostały przez tą solankę wytrute, nadmierne połowy, najpierw na początku nadmierne połowy zostały praktycznie ta ryba została zwyczajnie odłowiona, a później po prostu tą solanką i innymi po prostu działaniami i po prostu to wszystko doszło do takiej degradacji środowiska, że tych ryb po prostu zwyczajnie nie ma już. Ale tu było wspomniane właściwie odnośnie budowy tego gazoportu i że to też w znacznym stopniu wpłynęło. Ja chcę tutaj przytoczyć nazwisko profesora Bogdana Żakiewicza, który patentów odnośnie zgazowania węgla, odnośnie gazu, gazu łupkowego i nie tylko, bo gaz łupkowy to jest tylko takie boczne, ale jeżeli tutaj tu jest apel właściwie do pana Morawieckiego, do premiera, by właśnie zaprosić pana Żakiewicza, profesora Żakiewicza, choć to już jest leciwy człowiek, to już ma ponad 90 lat, ale patentów ma bardzo dużo, gdzie polska gospodarka, gdzie chciałoby się oczywiście wziąć do współpracy pana Bogdana Żakiewicza i jego oczywiście patenty, to w przeciągu nie dłużej jak 5 lat Polska płynęłaby przenośni może, ale miodem i mlekiem płynąca, bo biorąc tylko zgazowanie węgla podziemne, zgazowanie węgla
tak,
i
Dariuszu, to,
geotermię...
Tak, to trochę to poza tematem, powiem. Trochę poza
ja
tematem
wiem,
jesteśmy
poza
już.
Tematem,
to już ostatnie
właśnie,
zdanie, proszę.
Ale właśnie tutaj ten port, gazoport doprowadził do tego tematu, co dzisiaj jest i mówię, że my nie potrzebujemy gazu z zewnątrz, bo my tego gazu mamy swojego pod dostatkiem. My złóż mamy swoich pod dostatkiem, że naprawdę moglibyśmy być eksporterem energii, gazu, ropy i wielu, wielu innych złóż, które mamy, tylko wystarczy dobrego gospodarza.
Tak, tu postawmy kropkę, panie Dariuszu, przy okazji, kiedy będziemy mieli pana premiera w studiu na rozmowach niedokończonych, czy będzie pan minister Jędrysek, główny geolog kraju, czy osoby odpowiedzialne bezpośrednio za energię.
Dobrze.
To tak, że proszę z tym tematem dzwonić. Ja pana bardzo gorąco
ciężko
pozdrawiam. Dzisiaj się udało. Pozdrawiam. Pan Grzegorz Hałubek, bardzo proszę.
Kwestia tej Zatoki Puckiej i związanej z tym solanki. Chciałbym jedną rzecz wyjaśnić tutaj, bo takie odnoszę wrażenie, że może tu być właśnie pewne niedopowiedzenie tej sytuacji. Obecny rząd sprawą solanki zajął się właśnie, jeżeli dobrze sobie przypominam, właśnie za przyczyną działalności organizacji naszej Nasza Ziemia, tutaj, gdzie kolega tutaj dzwonił właśnie w tej sprawie, gdzie zostało złożone profesjonalne zawiadomienie o całej sytuacji. To było na jesień tego roku, pamiętam, chyba to był październik. I od tamtego momentu, od tego dnia, kiedy zostało to złożone na ręce ministra Grubarczyka, zostało podjęte działania w tym kierunku, żeby tą sprawę bardzo kompleksowo wyjaśnić. I ta sprawa jest wyjaśniana w tej chwili. Zaangażowana też w tą sprawę jest Komisja Gospodarki Morskiej, szczególnie pani Dorota Arciszewska, także tutaj ta kwestia jest cały czas w tej chwili pod lupą i na pewno zostanie w ten sposób rozstrzygnięta, jak na to zasługuje, po prostu zostanie ocena, dokonana rzetelna ocena sytuacji i taka zostanie podjęta decyzja w tej kwestii. Tu jak mówiłem nawet wcześniej o tych swoich przemyśleniach związanych z zatoką, że tam jest wytworzona jakaś anomalia, bo wcześniej było tam dużo ryb, a teraz jest odwrotnie, że jest tych ryb mało. Myślę, że to też będzie miało jakiś wpływ na tą ocenę, niezależnie od badań fizykochemicznych, które są prowadzone. Dlatego na pewno nie będzie kontynuowana inwestycja, która by zagrażała środowisku, no bo to żaden rząd nie jest w stanie tego przeprowadzić, bo to po prostu nie miałoby sensu. A natomiast do tych ocen trzeba będzie jeszcze chwilkę poczekać.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór.
Ja dzwonię z małej wioski, w przeciwieństwie do Warszawy, z lubelskiej małej wioski.
A jak pan na imię?
Moje Jerzy. I mam takie, bym powiedział, spostrzeżenia, że to typowo polskie właśnie objawy są. Ryby wytrute, brakuje na wsiach po prostu jajek zdrowych, brakuje zdrowego mięsa. Obserwuje się złomowisko po prostu zachodnich gatów ściągniętych do Polski, śmieci. No i też po prostu przerażająco wysokie pensje w zarządach, rozmaitych spółek, mafie po prostu krążące po kraju, po starostwach, po ministerstwach. I to właśnie na to Rady Zachodniej nie ma i się szuka tutaj później tak jakieś recepty. I się po prostu wypowiadają wielce uczeni profesorowie i instytuty. Ja bym po prostu powiedział tak, że trzeba uporządkować to wszystko raz, zwolnić wszystkich po prostu z tych urzędów, przyjąć od początku, zrobić od początku bilans wyjściowy i po prostu temat rozpocząć od początku i po prostu tym sposobem zacząć nowo Polskę, a nie w ten sposób później szukać jakiegoś lekarstwa na siłę i jakichś po prostu rad.
Tak, panie Jerzy, to nie szukanie lekarstwa na siłę, dlatego że może warto, abyśmy jeszcze, drodzy panowie, przypomnieli, że ten proceder, ta skala, ten dramat dotyczy całego akwenu Morza Bałtyckiego, że to nie jest jakiś fragmentaryczny problem, który dotyczy tylko i wyłącznie Polski, ale tutaj wszystkie państwa położone nad Bałtykiem muszą z tym problemem się zmierzyć.
No muszą, bo jeżeli my otrzymujemy informację, że rybacy szwedzcy wyławiają 50% swojej kwoty dorszowej. W ubiegłym tygodniu spotkałem się z rybakami łotewskimi. Oni wyłowili 40% kwoty dorszowej. I jeżeli my stykamy się z takimi informacjami, to wiemy, że nie jest to tylko wyłącznie problem rybaków polskich, ale problem rybaków, którzy operują na całym Bałtyku.
Odbierzmy kolejny telefon, proszę bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przepraszam. Ojej, przepraszam.
Tak, radio.
Przepraszam, nie wyłączyłam telefonu. Maria z Warszawy się kłania.
Witam, Pani Maria.
Słucham z uwagą i tak sobie myślę, taką refleksję mam. Ojcze, witam przede wszystkim ojca prowadzącego i panów w studio. Że ojciec może powie, że to poza tematem, ale mówią panowie o degradacji środowiska i mówią to tak, właściwie tłumaczą świetnie, a jednak jest coś, co przeciwstawia się logice, czyli czy to oprócz degradacji środowiska nie chodzi o degradację moralności, bo to jest wszechobecne niestety w dzisiejszych czasach. I to jest straszne, bo jak tłumaczyć, skoro Pan Bóg powiedział, że czyńcie sobie ziemię poddaną, ale w jaki sposób ludzie to robią? Stawiają się właśnie w roli Boga i niszczą to środowisko. Przecież te oczyszczalnie ścieków nad morzem, już mówiłam o tym kiedyś, byłam w Sutowie i taki smród, to było we wrześniu, okazało się, że niby nowoczesna oczyszczalnia, ale potem spuszczają to na jakieś pola czy gdzieś. Czy my te technologie oczyszczania, czy oczyszczania wokół fabryk jakichś, czy mamy opracowane dobrze, czy po prostu ludziom nie zależy, aby tylko moja chata z kraja. Na koniec w związku z tą degradacją moralności dodam, że wszędzie jest jakaś taka nie tylko indolencja, ale także bierność. Właśnie nikt jakoś nie reaguje energiczniej. Dam taki przykład spoza tego tematu. Dzisiaj jest święto Męki Pańskiej. I dzisiaj w takie święto u mnie w domu, w którym mieszka 60 osób, 60 rodzin, łomotano, coś tam wiercono. Nikt nie zwrócił uwagi. To niby się nie łączy z tematem, ale mnie się wydaje, że to jest, coś się dzieje z Europą, z moralnością ludzką. Wreszcie ja poszłam, powiedziałam osobom, które wierciły aż do apelu Jasnogórskiego, proszę państwa, są i katolicy, i ci ludzie, nawet jak nie wierzycie, a ten pan powiedział, no, że ja mam, pracuję cały tydzień, to mam prawo, w ogóle przecież nie można w niedzielę, to jest Dzień Święty. A dlaczego ja to mówię? Przekraczanie pewnych zasad, przekraczanie dekalogu. Niestety, i to jest niby, nie na temat może, ale tak, przecież panowie tak pięknie to tłumaczą. I wiadomo, że ktoś coś tam narobił, ale jest cisza, cisza, tak jak u mnie w domu, cisza, chociaż wiercili w święto tak wielkie i w niedzielę. Także przerażona tym jestem. Tak jest zresztą w Europie. Niesprawiedliwości pewne w tej Unii Europejskiej, prawda, nas tak oczerniają. To wszystko jest jakiś koszmar, który musimy modlić się, bo aż mi szkoda, bardzo współczuję, że w tej Zatoce Puckiej, no ale tak jest, ale to spuszczamy.
W całym Bałtyku też, w całym Bałtyku, pani Mario, nie ograniczajmy no tylko i wyłącznie do akwenu Zatoki Puckiej czy Gdańskiej.
Chociaż dla mnie to był szok, bo ja 50 lat mieszkam w tym domu, jeszcze nikt się nie odważył w niedzielę wiercić, wie, ojciec. I to jest przekroczenie pewnych takich zasad, które powinny istnieć. Czy ludzie nie przesadzają już, to jest drobiazg w porównaniu z bombami czy z czymś tam, ale nie może tak człowiek rządzić, stawiając się w roli Boga, niszcząc środowisko, niszcząc moralność i zmuszając innych do tego, żeby przemocą zdobywać pewne prawa.
Tak, tak pani Mario, dziękuję.
Życzę panom wszystkiego dobrego i bardzo jest mi przykro, że nie przebija się ten głos tak, jak powinien i że mimo wszystko jest jakaś taka powolna reakcja na to wszystko.
Pozdrawiam serdecznie pani Mario. Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie. Myślę, że w tym obszarze tematycznym, o którym mówiliśmy, to przecież dotknęliśmy także tych spraw związanych z pewnymi nadużyciami także ze strony człowieka, jeżeli chodzi o rybołówstwo. Mówiliśmy o tych wielkich przemysłowych połowach paszowych, które wytrzebiły także stado ryb w Morzu Bałtyckim, ale myślę, że rybacy mają także okazję powiedzieć, bo wiem to także ze swojego doświadczenia, że są to ludzie, którzy są bardzo zatroskani o to, żeby rzeczywiście ta symbioza pomiędzy pracą, działalnością człowieka była czymś bardzo konkretnym i na co dzień stosowanym. Panie Adamie, bardzo proszę.
Ja bym chciał opowiedzieć króciutko na temat problemu związanych z fokami. Jak to się mówi, rybacy, jak to się mówi, też łowią te rybki, które tam poławiamy, ale jak to się mówi, jest taki problem, że tych ryb na przykład dużo już nam nie zostało, a te, które jeszcze wejdą, to właśnie foczki nam jeszcze zabiorą i zjedzą. Odszkodowań mieliśmy, jak to się mówi, obiecane pieniążki za odszkodowania, zdjęcia i tak dalej. Obiecane by pieniądze, że dostaniemy za te szkody wyrządzane przez te ssaki. Nikt pieniążków nie dostał, także naprawdę cieńko to widzimy. Z tym, że przykładowo kutry trałowe to jakiś czas jeszcze, jak ktoś mówi, połowią te takie ostatnie rybki, które tam jeszcze w tym morzu pływają. A rybacy, którzy się łowią sprzętem stawnym, takim biernym, po prostu długo nie pociągną. Z tego powodu, że nie poradzimy sobie z tymi fokami, bo one są tak już mądre i przyzwyczaiły się i po prostu za nami pływają i czekają, kiedy my sieci wystawimy i po prostu stale dzień w dzień my po prostu dokarmiamy te foki. No i jesteśmy po prostu zmęczeni, jesteśmy wykończeni prześladowaniem. Po prostu foki nas prześladują w każdy jeden dzień. No i po prostu jesteśmy, rybacy w ogóle są twardzi, po prostu dużo, dużo potrafią wytrzymać. No ale z fokami, no niestety, ci mali rybacy, szczególnie mali rybacy, którzy stawiają sprzętem stawnym, no nie poradzimy sobie. Nasz po prostu los już jest, jak to się mówi, ja to tak też widzę, że w ciemnych barwach. Przykładowo też jestem 30 lat ponad na morzu, stawiam sieci i od 9 lat jesteśmy z roku na rok dręczeni coraz bardziej przez foki. 9 lat temu foczki się pojawiły, były rok, jeden rok, przykładowo grudzień, w całym roku nas dręczyły. Za 2 lata były już 3 miesiące w roku. A teraz, no niestety, praktycznie cały rok one nas dręczą. W jeden miesiąc troszeczkę mniej. Jeśli chodzi o miesiące zimowe i przedzimowe, to naprawdę one są tak szalone, żeby po prostu sobie zapewnić tą swoją tkankę tłuszczową. No bo wiadomo, no jeśli one, wiadomo, że jeśli nie zjedzą, to nie będą miały tego swojego ocieplenia na zimę i po prostu ich hipotermia zabije. Z tym, że według mnie powinna być na tym Bałtyku ograniczona liczba tych fok, bo jakby było przykładowo 5000 sztuk na cały Bałtyk, to te foczki by były i one by istniały. A ekolodzy ponoć chcą, żeby ich było 100 000, a może jeszcze więcej. Może, żeby było tyle, ile jest komarów przykładowo, no nie wiem. No także rybacy po prostu są zaszokowani po prostu tą liczbą, którą ekolodzy chcą mieć, żeby były w tym środowisku. Jeszcze jest ważny temat dręczony. Kormorany to takie istotki, które po prostu zjadają wszelki wartościowy narybek. No po prostu młode rybki, które jeszcze nie wyrosły. Także tym problemem też trzeba było się zająć, bo ja rozumiem, że ekolodzy to wiadomo tam patrzą, że są ptaszki są. Co zrobić, żeby ich było mniej? No teraz nie wiadomo, co zrobić. No moja propozycja choćby nawet była taka, żeby zamiast po prostu, żeby jajka im zabierać, ping-pongi przykładowo do gniazd.
Pan Grzegorz Chałubek.
Kwestia fok to jest taki temat bardzo popularny w środowisku rybaków, szczególnie ostatnio się pojawił przez ostatnie kilka lat. Ale tu, żeby tak tą sprawę sprecyzować, to należałoby powiedzieć, że foki są też ofiarą tej unijnej polityki rybackiej, bo one tutaj, tak jak kolega mówi, dręczą rybaków. Nie dla zasady, żeby były to złośliwe, bo one mają, jak to każde żywe stworzenie, swoje zajęcia i trzymają się raczej z dala od ludzi. Ale czemu przychodzą do tych rybackich sieci? No bo głodne są po prostu. Nie ma ryb dla nich. One są zagłodzone i tym samym szukają tych ryb wszędzie, gdzie tylko znajdą. No i tutaj akurat natrafiają na rybackie sieci, więc tam po prostu nie dość, że wyjadają te ryby, które tam są, to jeszcze niszczą ten sprzęt, czym oczywiście irytują rybaków, ale to jest taka sama ofiara Unii Europejskiej. Foka jest taką samą ofiarą Unii Europejskiej jak bałtycki rybak.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon? Proszę wyłączyć radio, bo inaczej ciężko nam będzie dojść do porozumienia. Chyba niestety nie uda się nam porozmawiać. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo?
Można?
Tak, proszę bardzo, ale proszę, pani musi wyłączyć radio.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się panom i morzu. Jestem laikiem, ale ostatnio obserwuję wybrzeże kołobrzeskie i zauważyłam, że takie smugi jodu, które były kiedyś po burzy, czy ewentualnie po jakimś nawet sztormie, bardzo długie, no oczywiście pionowo, że tak powiem, ustawione wobec brzegu morza, w tej chwili są bardzo małe, wielkości 20 cm, kiedyś sięgały metra. I taka, zaczynała się taka refleksja, czy przypadkiem nie jest to skutkiem gazociągu. I cała ta historia, o której panowie opowiadają, to tylko oczywiście nazywam bardzo nieładnie, nie ma przypadkiem w związku z gazociągiem. Przecież to jest chyba największy truciciel naszego morza. Taka jest moja, jako laika, obserwacja. Dlaczego znika roślinność, która ten jod wydziela. Przecież musi być jakiś powód. Ja mówiłam o tym z pewnym panem posłem, nie będę wymieniała nazwiska, i apelowałam, żeby to obserwował. No, ten Kołobrzeg to jest właściwie taki, prawda, przytułek dla takich Polaków z południa Polski, jedyne miejsce odpoczynku. Ale to jest bardzo ważna obserwacja. Tego jodu skroplonego jest bardzo mało. Więc to jest chyba sygnał wyraźny, że ten gazociąg to naprawdę nie jest tylko taka sobie rurka, która gdzieś tam jest umiejscowiona i między Niemcami a Rosją się, że tak powiem, pięknie znajduje, ale że ona zrobi wielkie szkody w naszym Bałtyku. Ja już nie mówię o klimacie, o tym, że to powietrze się naprawdę zmienia. Jestem 25 lat i ja to bardzo wyraźnie widzę. Mówię, jestem laikiem, ale obserwowałam zawsze morze. I wydaje mi się, że naprawdę trzeba by się nad tym głęboko zastanowić. Jeżeli się tą drugą jeszcze rurę puści, to w ogóle ryb nie będzie. Mówię, pytałam mądrych ludzi, nie odpowiedzieli mi na to i posła, nie wymieniam nazwiska. Niestety, jest to chyba taka tajemnica, której nie chce nikt dotknąć. Przepraszam, że tak mówię jako kobieta z południa, ale naprawdę jest to dla mnie niepokojące.
Bardzo dziękujemy, pani Elżbieto. Szczęść Boże. Pan Grzegorz Chałubek, bardzo proszę.
Pani poruszyła kwestię wpływu rurociągu Nord Stream na ekosystem Bałtyku. Akurat tam podnosiła pani temat jodu i ten temat jest mi nieznany, ale generalnie brałem udział w spotkaniu konsultacyjnym z firmą Nord Stream w Szczecinie w czerwcu tamtego roku i tam rybacy podnosili właśnie temat wpływu rurociągu na stan zasobów ryb jako jeden z potencjalnych możliwych elementów. I stwierdzono jedną rzecz, że pierwszą nitkę rurociągu ułożono w listopadzie 2011 roku, a w 2012 w lutym zniknęły dorsze z Bałtyku, te większe. Tak gwałtownie jakoś. To było właśnie takie dziwne wydarzenie, że to tak się stało gwałtownie, że te duże dorsze zniknęły właśnie w lutym 2012, czyli kilka miesięcy po ułożeniu tego rurociągu. W trakcie tego spotkania przedstawiciel Nord Streamu, rybacy zresztą obwiniali ich tam wprost, pokazując nawet te chude dorsze, że to oni są winni, że te dorsze zniknęły. Oni próbowali się bronić, że tam Szwedzi zrobili im jakieś badania w 2012, że nie stwierdzono. No ale oczywiście to badania takie powinny być przeprowadzone lat kilka po ułożeniu rurociągu, a nie tam dwa miesiące czy trzy po jego tam usadowieniu. Ale się wywiązała właśnie taka dyskusja, czy to mogło mieć wpływ. Ja podczas tej dyskusji, zresztą, nie wiem, ten przedstawiciel tego Nord Streamu wprost powiedział, że podczas układania tych rurociągów w miejscach przejścia przez składy amunicji, olbrzymie składy amunicji powojennej, dokonywano tam wysadzeń, to mówił przedstawiciel Nord Streamu, wysadzeń materiałami wybuchowymi. Więc jeżeli ja byłem w szoku, bo słyszałem kiedyś, że takich wysadzeń właśnie ma nie być, a on wprost na tym spotkaniu w Szczecinie powiedział, że takie wysadzenia miały miejsce. W związku z tym ja sobie pomyślałem wtedy już, że jeżeli następowała tak głęboka ingerencja w dno Bałtyku, że dokonywano wysadzeń na składowiskach amunicji, no to tam właściwie wszystkiego się można było spodziewać i jeżeli doszły do tego jakieś zakłócenia za kilka miesięcy już właściwie po ułożeniu tego rurociągu, to właściwie nie należy się dziwić. I tylko kwestia, jaka była skala tych wysadzeń, bo tam już szczegółów oczywiście nie było. Ale jeżeli oni sami ujawniają, że układali te rurociągi, dokonując wysadzeń na składowiskach amunicji, no to naprawdę to jest rzecz no, jakiejś podstawowej wagi, jeżeli chodzi o udzieloną informację.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Już radio wyłączam.
I tak.
Jestem na antenie.
Tak, kogo witamy, skąd telefon?
Andrzej z południa Polski. Jeśli ojciec pozwoli, to ja w jednym zdaniu powiem, jaka jest sytuacja, co można zrobić, żeby to wszystko poprawić, no i na argumenty dwa na końcu przytoczę. A więc tak, coraz częściej widać, że od dawna jest duży na przykład chaos na świecie, delikatnie mówiąc, co między innymi zmierza do zagłady ludzkości.
Panie Andrzeju, do rybołówstwa poproszę.
Ojcze, kończę zaraz. Czemu sprzyja kłamstwo, manipulacja, absurdalne preteksty i tak dalej? Na czym skrycie nie zawsze skrycie opierają się decydenci, mocarstw. Skracam, żeby to po prostu... Halo, jestem na antenie?
Panie Andrzeju, proszę kontynuować.
Żeby po prostu przeciwdziałać temu, już przechodzę do następnego punktu, żeby przeciwdziałać
do
temu,
rybołówstwa.
To powinny być debaty, zaraz dojdę do setna kwestii. Żeby temu przeciwdziałać, to powinny być długie debaty i parogodzinne, tak jak w Radiu Maryja, a tego nie ma, bo ci bogaci, cwaniacy i tak dalej, oni nie chcą do tego dopuścić, żeby nie było autorytetów, żeby nie było gospodarza. To, o czym mówił jeden ze słuchaczy, że bardzo brakuje, czego wszyscy by chcieli. A skąd mają być ci gospodarze? Skąd mają być te autorytety, jeśli nie ma debat publicznych? Mamy jakichś spadochroniarzy, nie wiadomo skąd, nie wiadomo co. Kiedy to jest w narodowych mediach, bo samo Radio Maryja nie poradzi na takie codzienne, istotne tematy. A teraz przechodząc do argumentów, no to jest absurdalne, że jest masowe, są połowy ryb i to jest przeznaczane na paszę, a nie dla ludzi. No to jest chore wszystko. Poza tym są też, już na koniec, są reklamy, aby ludzie jedli ryby. No to zamiast te pieniądze przeznaczyć na te ryby, a nie na reklamy, potężne pieniądze, to by więcej pożytku z tego było. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Rzeczywiście, no reklamy są i to jeszcze, jakie ryby reklamują, no bardzo często bardzo słabej jakości. Pan Grzegorz Chałubek.
Kwestia ograniczania połowów na świecie kosztem hodowli ryb to jest kwestia powszechnie znana i ona ma cały czas miejsce. Natomiast no oczywiście kwestia jakości tych ryb jednych i drugich, no to już nie podlega żadnej dyskusji. Tutaj są znane takie w internecie filmy, już nie chcę tutaj z litości podawać tych nazw tych filmów, ale tam są na przykład filmy o norweskim łososiu, no to jak ktoś obejrzy taki film, to nigdy takiego łososia norweskiego by nie zjadł. Bo to jest po prostu produkt, który nawet w tym filmie jest nazywany jeden z najbardziej szkodliwych i trujących produktów żywnościowych na świecie. No to jeżeli my mówimy o takim rozwoju tego przemysłu żywnościowego, który się opiera na takich później stwierdzeniach, że jacyś niezależni dziennikarze kręcą film i nazywają taki produkt najbardziej szkodliwym produktem żywnościowym na świecie, no to no nie wiem, jak to komentować w ogóle, no jak to można w ogóle komentować. To się nie nadaje w ogóle do jakiejkolwiek analizy. No ale tak ten świat dzisiejszy wygląda, że liczą się pieniądze, liczą się jakieś technologie i dla mnie to było po obejrzeniu tego filmu przede wszystkim dziwne jedna rzecz, że cywilizowane kraje, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Japonia, przecież są laboratoria, takie same dokładnie, jakimi dysponowali ci dziennikarze i te produkty zostają do tych krajów sprowadzane i nikt tego nie bada. I dopiero jacyś niezależni dziennikarze odważni zbadali we Francji ten problem i nagłośnili temat. I się okazało, że pół świata je łososia, który w filmie jest nazywany najbardziej szkodliwą substancją żywnościową na świecie. Ja sobie pomyślałem, że pod tym filmie ci dziennikarze będą do końca życia siedzieć w więzieniu za to, że oskarżyli norweskich hodowców o takie ciężkie przewiny. Okazało się, że nie siedzieli, że nikt ich nie oskarżał. Czyli coś w tym jest na rzeczy. Skoro, bo tylko dwie możliwości były. Albo kłamią i muszą za to odpowiedzieć, bo uderzyli w wielki przemysł norweski, albo po prostu nie kłamią i co okazało się, że nikt ich nie skazał.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Jestem z Pomorskiego. Nazywam się Maria. mieszkam niedaleko tych kawern właśnie odnośnie tego rybołówstwa. Chodzi o to, że my jako mieszkańcy wiemy najlepiej, co tutaj się dzieje. To już od początku, jak była ta inwestycja planowana, żeśmy się sprzeciwiali i zawsze było bez odpowiedzi echo. Nasze sprzeciwy się nie liczyły. Myśmy sprzeciwiali się dlatego, bo nie tylko, że solanka jest tutaj wrzucana do morza, ale chodzi o to, że nasze ziemie nam ukradli, bo skoro tą rurę do solanek, do kawern przygotowywali, to brali od rolników z naszej gminy i wójt oczywiście milczał, wycieczkę organizowali w inne miejsca i nas zachęcali, a myśmy się nie zgadzali i mimo tego zrobili specustawę i tą rurę położyli. Żadnych pieniędzy nam nie dali. Po prostu ukradli. Przez nasze grunty położyli tą rurę i dlatego tak się wszystko dzieje. Proszę księdza, to jest łańcuch powiązany. Przy naszym siedlisku niedaleko mamy podatku płacić, a rurę sobie wzięli, bo PGNiG, proszę ojca, to jest bogata firma. Oni mają lobbystów, to jest lobby z nami tutaj rządzi, wspólnie z włodarzami naszej gminy. Oni w ogóle się nie liczą z zdaniem mieszkańców. My najlepiej wiemy i dlatego to wszystko jest połączone i giniemy. Oczywiście my i cały naród, bo wszystko jest zatrute i morze, i rolnicy, którzy tutaj bardzo pracowali na tych ziemiach i na takich ziemiach, co Pan Bóg nas postawił, na takich ziemiach gospodarzymy. I to nam wyrzucane, że to są byle jakie grunty, że podmokły teren, że i tak z tego nic nie macie. I do dzisiaj nam żadnej rekompensaty nie zapłacili za te rury, które nam położyli. I to jest niesprawiedliwe. I dlatego to jest łańcuch powiązany i nie będzie dobrze, dopóki nie będzie godziwe wynagrodzenie i uregulowanie ta sprawa z położeniem właśnie tych rur, a to wszystko jest łańcuch powiązany, to się z tym wiąże. I chciałabym właśnie wiedzieć, żeby coś w tym kierunku też robili, bo w powietrzu tych rur nie mogą położyć, a położyli je właśnie na skradzionej ziemi. Dlatego to się wszystko tak wiąże. To jest krzywda ludzka.
Dziękuję Pani Mario. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem na pewno temat na reportaż interwencyjny po stronie prawdy, może w najbliższym czasie także w telewizji Trwam ten temat podejmiemy. Postaram się osoby odpowiedzialne za ten program także zainteresować tą sprawą. A Pan, Panie Grzegorzu, wspominał, że odbędzie się w tym temacie także spotkanie w parlamencie, tak?
Spotkanie w parlamencie się odbędzie prawdopodobnie 12 lub 13 kwietnia, jak będzie plenarne posiedzenie Sejmu. To przy współudziale posłów, no to szeroko pojęte środowisko rybaków, samorządowców chce tymi tematami zainteresować, między innymi jak najszerszą rzeszę parlamentarzystów.
Będziemy oczekiwali także na informacje, bo poprzez radio i telewizję także będziemy chcieli przekazać to, co było treścią tego spotkania. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Justyna z Małopolski.
Bardzo proszę, w temacie rybołówstwa, Pani Justyno.
Tak, tak. Szczęść Boże, witam. Właśnie chciałabym, żeby troszkę bliżej, żeby przybliżono temat, jak wygląda od technicznej strony ta cała sprawa właśnie z tą inwestycją, czyli i te rury, i ta solanka, skąd się bierze. I w zasadzie te zbiorniki gazownicze, co to wszystko, jak to wszystko wygląda. No i tak po prostu, nie wiem, bo to troszeczkę dla zwykłego po prostu słuchacza jest to takie troszeczkę jest trudne do pojmowania, że tu jakieś rury, tu solanka, tutaj gaz, tutaj zbiorniki na gaz i tak dalej. To bym miała taką prośbę, żeby to troszkę przybliżyć. A jeszcze mam takie spostrzeżenie z młodych lat, kiedy byłam nad morzem, nad Zatoką w Juracie, to było gdzieś lata 70. I ja pamiętam jako dziecko, gdy kąpałam się w zatoce gdy napiłam się, po prostu się tak pluskało, się dziecko pluskało. Jak się napiłam tej wody, były tam i meduzy, pamiętam, i muszelek dużo, i różne takie ukwiały. A jak się napiłam kiedyś tej wody, ja po prostu myślałam, że zwymiotuję. Ja mam takie zapytanie, czy wtedy, jak właściwie dużo fabryk i zakładów pracy działało na terenie po prostu wybrzeża bez kontrolowanego wypływu ścieków do zatoki, gdzie ta woda faktycznie była tak po prostu śmierdząca, że można było wymiotować, czy wtedy w tej zatoce żyły po prostu ryby. To jest też takie dla mnie istotne pytanie. No i no to te dwie strony może wystarczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan Grzegorz Chałubek.
No właśnie to z tymi rybami, to tak często bywa, że woda pozornie brudna, jak to się potocznie mówi, a ryb jest dużo. Bo tam jest po prostu kwestia tej produkcji materii organicznej, która jest lepiej produkowana, jak woda ma więcej w sobie tych substancji biogennych, co oczywiście się wiąże też z nazewnictwem takim, że ona jest brudna. W jakimś sensie można przyjąć takie sformułowanie w tym kierunku. Ale ryb w takich wodach, w cudzysłowie brudnych, jest dużo więcej niż tych takich klinicznie czystych, które nie mają substancji biogennych, a tym samym możliwości produkcyjnych. Dlatego podejrzewam, że w tamtych czasach, co pani akurat te kąpiele zażywała, to ryb w Zatoce Puckiej było niezmiernie dużo.
9 minut pozostało do końca naszego spotkania. Chciałbym, panowie, abyśmy poczynili krótkie słowo podsumowania, z czym zostawiamy słuchaczy Radia Maryja po tych rozmowach niedokończonych. No jakie te najważniejsze zadania i przed państwem polskim, przed strukturami Unii Europejskiej, ale także przed polskimi rybakami. Pan Jacek Wilbrod, prezes Zrzeszenia Rybaków Morskich.
Wbrew nadziei mamy nadzieję. I ta nadzieja nas ożywia. Wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy ten trudny czas zmniejszenia zasobów przeżyć, że musimy przetrwać. Chcemy w jak najszerszym i jak najlepszym i najbardziej sensownym sposób wykorzystać to, co dla środowiska rybackiego jest środkiem pomocowym. I chcielibyśmy, aby ta cała nasza praca, całe nasze zaangażowanie w rybołówstwo okazało się sensowne, żeby ryb przybywało i żeby prawdziwym stało się to stwierdzenie, które kiedyś funkcjonowało w naszej świadomości, że morze żywi i bogaci.
Bardzo dziękuję, panie Adamie. Rybacy z Jastarni wytrzymają tę próbę, trudny czas?
Powiem tak, nie? Jak będzie fok więcej, to po prostu nie wytrzymamy po prostu. Naprawdę nie wytrzymamy. Foki nas dobiją, szczególnie rybaków łodziowych, którzy stawiają ten sprzęt stawny. Nie wytrzymamy. Chyba że po prostu ich będzie po prostu mniej, albo mniej nam będą wyjadać te ryby, albo więcej ryb będzie i wtedy one po prostu, no gdzieś indziej może popłyną, może do Estonii, może gdzieś do Szwecji i nas po prostu tutaj w Zatoce Gdańskiej i Puckiej nas nie będą gnębić, no bo w sumie nie możemy innego sprzętu zastosować, bo tu w tym akwenie niestety innego sprzętu nie jesteśmy w stanie wystawiać. Także jak będzie więcej fok, to niestety będziemy musieli odejść z zawodu. Nie ma co się oszukiwać naprawdę. No, dziękuję.
Pan Grzegorz Chałubek, prezes Związku Rybaków Polskich, doradca ministra gospodarki morskiej.
Ja akurat nie uważam foki za najgroźniejsze stworzenie, które miałoby przyczynić się do problemów rybaków. Ale daleko bardziej groźną instytucją jest Komisja Europejska i jej polityka. I tutaj trzeba rozwiązania szukać. Komisja też nie ma już dziś za bardzo wyboru, bo stan zasobów ryb jest zniszczony za oczywiście pośrednictwem jej działalności, ale może zrobić to, żeby uwolnić tych bałtyckich ministrów od rybołówstwa, nie tylko w Polsce, ale wszystkich, od tego myślenia takiego, co tu w tej kwestii zrobić. Każdy kraj ma przyznane fundusze i te fundusze powinny być dzisiaj kierowane w te miejsca, gdzie są aktualne potrzeby, gdzie jest zdiagnozowany problem. Dziś tym problemem jest po prostu całkowity upadek bałtyckiego rybołówstwa. I to nie tylko, tak jak tu mówiliśmy, tego małego, ale w najbliższym czasie grozi też upadek tego dużego rybołówstwa, które w tej chwili jeszcze jakoś tam funkcjonuje, ale też już chyba ostatkiem sił, jak patrzę na to, co się dookoła dzieje. I dlatego to trzeba uwolnić myślenie członków Komisji Europejskiej, żeby przyjęła do wiadomości stan faktyczny i podjęła właściwe działania. A tu oczywiście z jednej strony działania strukturalne mówiące o zmianie polityki rybackiej, a z drugiej strony działania ratunkowe w kwestii racjonalnego wykorzystania funduszy europejskich. Nie w taki sposób, jak to w tej chwili ma miejsce, gdzie stworzono program kilka lat temu w odniesieniu do akwenów, które były nienaruszone, które były w dobrym stanie i dziś próbuje się tą politykę prowadzić, kiedy to już jest po prostu zupełnie zmiana warunków nastąpiła. I dlatego trzeba tą politykę zmienić i jest to ostatni rok, ostatnie miesiące, kiedy można w tej sprawie podjąć jakieś decyzje.
No i myślę także, panie Grzegorzu, że rybacy czekają na jakieś słowo. Wystarczy im cierpliwości?
To znaczy, rybacy w dużej części już nie prowadzą działalności gospodarczej rentownej już jakiś czas. To w tej chwili, co obserwujemy, to jest jakieś takie forma przetrwalnikowa jakaś. To nie jest działalność gospodarcza. Dlatego, czy oni wytrzymają, to trudna odpowiedź na takie pytanie jest, ale myślę, że wytrzymają, no bo cóż mają zrobić?
Bardzo dziękuję. Kończymy rozmowy niedokończone. Dramatyczny stan zasobu ryb w Morzu Bałtyckim. W studiu Radia Maryja rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. Był z nami pan Grzegorz Chałubek, prezes Związku Rybaków Polski, doradca ministra gospodarki morskiej. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Był z nami pan Jacek Witbrot, prezes Zrzeszenia Rybaków Morskich. Dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję za spotkanie.
I pan Adam Budzisz, armator z Jastarni. Dziękuję, panie Adamie. Także słuchaczom Radia Maryja pragnę bardzo serdecznie podziękować za współtworzenie tego spotkania.